Kochani, proszę usiądźcie, usiądźmy. Dobrze. A więc to słowo, którym chcę się z wami dzielić, ono tak się zrodziło przy czytaniu pewnego fragmentu z Nowego Testamentu. Ten fragment jest, ja go dzisiaj zresztą zacytuję, ale on jest dosyć taki, by powiedział, trudny, ale on mnie na chwileczkę zatrzymał, więc rozmyślałem nad nim i później no, po tych rozmyślaniach powstało też to słowo, którym chcę się z wami dzielić. Mianowicie chciałbym dzisiaj mówić o wartości naszego zbawienia. I takie może pytanie to dziwne zadać, ile jest warte nasze zbawienie? Jaką ma wartość nasze zbawienie? Można powiedzieć jednym zdaniem, można się też zapytać, czy co to znaczy, że coś jest bezcenne? Nie ma wartości. W trakcie spróbujmy sobie odpowiadać, czy rozmyślać. To takie pojęcia abstrakcyjne. Czasami byśmy woleli chyba coś mieć takiego bardziej uchwytnego, żeby spróbować coś uchwycić, porównać do czegoś, odnieść do czegoś, zobaczyć. A więc dzisiaj chciałbym się zastanawiać nad wartością zbawienia. Chociaż z drugiej strony już na wstępie chcę powiedzieć, że zbawienia nie da się oszacować, ile one jest warte. Możemy próbować to oszacować, ale to jest coś nie do oszacowania. Po prostu to, co możemy zrobić, to możemy sobie tylko uświadamiać o wartość, bo się tego nie da w jakiś sposób wyliczyć. Więc ja też nie będę starał się wyliczyć, oszacować w ten sposób zbawienie, ale poprzez te różne fragmenty Pisma Świętego postarać się uświadamiać, jaką wartość ma zbawienie. I pierwszy fragment, do którego chciałbym odnieść, to jest Mateusza 13 rozdział. Ewangelia Mateusza 13 rozdział. Mamy wersety 44 do 46. I Pan Jezus tutaj takie podobieństwo powiedział. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Może od razu na wstępie zrobię to wyjaśnienie, żeby nie powstało jakieś nieporozumienie. Mimo tego, że tu jest mowa o kupieniu skarbu, kupieniu perły, to nie chodzi o to, że zbawienie jest czymś, co sobie możemy kupić. Tutaj jest tylko zrobiona pewna taka analogia, żebyśmy mogli w taki sposób bardzo prosty wypowiedzi Jezusa próbować zobaczyć wartość skarbu. Wartość perły. Tutaj dowiadujemy się, że ten człowiek, który szukał, poszukiwał, gdy w pewnym momencie znalazł, to ten człowiek nie waha się sprzedać wszystko, co posiada. Wiecie, i to jest coś już innego niż powiedzieć, że coś jest bezcenne, a co innego jest powiedzieć, że to jest warte wszystko, co posiadam, bo to wszystko, co posiadam, to już jest jakieś mi bliższe. Mogę to w jakiś sposób, mam jakiś związek z tym. Natomiast bezcenność to jest coś takiego, trochę abstrakcyjne pojęcie. Nie wiadomo, ile to tak naprawdę jest. I Pan Jezus chciał, żebyśmy pewne rzeczy nam przybliżać. Więc jak nam pewne rzeczy przybliżał, to mówił taki sposób, żebyśmy je po prostu rozumieli, mogli je zrozumieć. Mogli jakoś sobie uchwycić je. I ten człowiek, kiedy znalazł ten skarb, znalazł tą perłę, on wiedział, że to ma tak niesamowitą wartość, że to nie ma... On wszystko, momentalnie się wszystkiego pozbywa, bo chce to mieć, bo chce mieć ten skarb, bo chce mieć tą perłę. A więc tutaj w tym obrazie Pan Jezus odniósł tą wartość do takiej wartości, że wszystkiego się wartałoby pozbyć po to, żeby mieć tą drogocenną perłę, żeby mieć ten skarb. A więc pierwszy taki obraz, wypowiedź Jezusa, którą ja zacytowałem, która odnosi się do wartości zbawienia jest w taki bardzo dla nas przystępny sposób pokazana wszystko, co posiadamy. Zbawienie, ja mógłbym powiedzieć, i tak jest o wiele więcej warte, ale wszystko, co posiadamy, powinniśmy być gotowi zostawić, bo ten skarb, ta perła jest tak drogocenna. Druga wypowiedź Jezusa, w której też ja wierzę, że Jezus nawiązuje, chcąc nam w jakiś sposób zilustrować wartość daru zbawienia, w Mateusza w 16 rozdziale czytamy takie wersety, od 24 wersetu. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? I to jest kolejna wypowiedź Pana Jezusa, w której widzimy, że Pan Jezus stawia po jednej stronie duszę ludzką, wartość duszy ludzkiej, czyli wartość zbawienia, a po drugiej stronie stawia, choćby cały świat pozyskał. I tutaj ta wartość zbawienia duszy jest więcej warta niż pozyskanie całego świata, niż pozyskanie wartości całego świata. I znów, może nam jest to troszeczkę trudno uchwycić, no bo cóż to znaczy wartość całego świata? Ileż to jest wartość całego świata? Czy ja wiem, ile to jest wartość całego świata? Ja się już gubię, kiedy jest 3 zera po przecinku, kiedy jest 5 zer po przecinku. Już to dla mnie jest takie mało, mało uchwytne. Ale też zauważyłem, że Pan Jezus, kiedy chciał przedstawić jakieś takie prawdy duchowe, ważne prawdy duchowe, to też używał takich ilustracji, które w jakiś sposób może człowiek sobie wyobrazić. No bo mówiąc o zbawieniu, mimo tego, że to nie jest rzecz, którą się da zważyć, zmierzyć czy oszacować, Pan Jezus, żeby nam to przybliżyć, używa właśnie takich określeń, które są nam już nieco znane. A więc porównuje to do rzeczy, powiedzmy, odnosi to do rzeczy materialnych. Więc tutaj zachowanie duszy, pozyskanie duszy, czyli zbawienie, jest więcej warte niż wszystko, co ten świat może nam zaoferować, czy całą wartość całego świata. To jest pozwolone, że jest to więcej. Ale czy Pan Jezus tylko takie robił odniesienia? Czy też próbował w jakiś inny sposób nam to zilustrować? A gdybym się tak was zapytał, co jest najcenniejsze dla człowieka? Tak? Dla człowieka najważniejsze jest życie. To więc zróbmy kolejne, znajdźmy kolejny fragment, gdzie Pan Jezus też odnosi zbawienie w kontekście na nas. Mateusza 5 rozdział. Mateusz 5 rozdział, werset 27 do 30. Mateusza 5 rozdział, 27 do 30. Słyszeliście, iż powiedziano: nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało znaleźć się w piekle. Pomyślmy, jak się często właśnie tak ludzie mówią, że najważniejsze to jest zdrowie. Gdy sobie coś życzymy, czy życzą sobie, to przede wszystkim zdrowia. A tutaj Pan Jezus powiedział coś, co myślę, że jest szokujące. Jest bardzo szokujące, bo powiedział w ten sposób, że jeżeli twoja ręka lub twoje oko prowadzą cię do tego, że może ucierpieć twoja dusza, Jeżeli Twoja ręka lub Twoje oko prowadzą Cię do Ciebie, że w konsekwencji Twoja dusza pójdzie na zatracenie, czy może pójść na zatracenie, to lepiej, żebyś stracił tą rękę, lub żebyś stracił to oko. I właśnie to był ten fragment, który nie dawał mi spokoju, na którym się zastanawiałem. Że aż do tego stopnia, właśnie do tego stopnia, zbawienie jest nawet ważniejsze niż nasze zdrowie. Gdyby była taka sytuacja, że mielibyśmy ucierpieć na naszej duszy, że mielibyśmy w jakiś sposób stracić zbawienie, to Pan Jezus powiedział, lepiej jest dla Ciebie, lepiej jest dla mnie, żebym zdrowie stracił, niż stracił zbawienie, niż duszę zatracił. Wiecie, to się w ogóle nie mieści w kategoriach ludzkiego myślenia, bo dla nas w naszym myśleniu jest, no cóż może być większą wartością dla człowieka. Ale jednak Bóg nam wyraźnie pokazuje, zbawienie jest daleko więcej warte niż nasze zdrowie nawet. Gdybym ja miał być zdrowy, miał być silny, miał być piękny, miał po prostu, nie wiem, tryskać życiem, ale to miałby mnie prowadzić do tego, że będę oddalał się od Boga. Że to będzie mnie prowadzić do tego, że moje zbawienie ucierpi. Że moje życie, moja dusza będzie zagrożona. To Pan Jezus powiedział, to lepiej, żebyś był słaby, chory, niewydolny, ale żeby Twoja dusza się miała dobrze, żeby Twoja dusza była przy Bogu. To jest ważniejsze. Wiecie, jakie to jest rewolucyjne podejście? Jakie to jest pokazanie, jaka naprawdę wartość stanowi nasza dusza i nasze zbawienie, które Bóg nam oferuje. Ja na podstawie tego wyciągam taki wniosek i może to być wniosek też śmiało, ale też chcę go wam powiedzieć, że jeżeli Bóg widzi, że nasza dusza jest zagrożona, jeżeli Bóg widzi o tym, że nasza dusza naprawdę może w konsekwencji pójść na zatracenie, to On wiedząc, jak ważne jest zbawienie, ja wierzę, że mógł może dopuścić taką sytuację, jeżeli nasze ciało doświadcza jakiejś słabości po to, żebyśmy się upamiętali i po to, żebyśmy ratowali naszą duszę. W ogóle w Nowym Testamencie, w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale jest też takie bardzo mocne stwierdzenie, w którym tam czytamy o pewnym człowieku w Koryncie, który dopuścił się grzechu, czy dopuszczał się trwania w strasznym grzechu. I w konsekwencji, kiedy apostoł Paweł poucza ten zbór, to w wersecie 4 i 5 mówi, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Myśmy znów chcieli jak gdyby pominąć, czy jak gdyby nie wniknąć w znaczenie tego słowa, ale apostoł Paweł też to rozumiał i on powiedział, że nawet gdyby ciało miało ulec zatraceniu, to jeżeli duch będzie zbawiony, to niech to ciało ulegnie zatraceniu, ale niech duch będzie zbawiony. Bo ważniejsze jest zbawienie duszy, ocalenie duszy, zachowanie duszy, niż nawet ta sprawność naszego ciała. Ja nie wiem, jak my byśmy zareagowali na taką modlitwę czy na taką praktykę. Ja myślę, że ona w pierwszej kościele jakiejś funkcjonowała. A w sumie zresztą o tym mówi, że on kogoś powierza diabłu na zatracenie ciała. Jako ostatnia deska ratunku dla tego człowieka, aby jego dusza była ocalona. Niech ciało, nie wiem, będzie słabe, zachoruje, coś się z nim stanie, ale jeżeli to ma jeszcze dać możliwość upamiętania i zbawienia duszy, to nawet niech się tak stanie. A co my byśmy powiedzieli? Czy my byśmy się na to zgodzili? Ale przecież taka jest wartość zbawienia, że ona jest o wiele więcej warta niż nawet nasze doczesne wszystkie dobra, które posiadamy i ona jest więcej warta nawet niż nasze zdrowie, a w konsekwencji, gdybyśmy dalej czytali, to jest więcej warte niż nasze życie, tak? To doczesne życie. Apostoł Paweł zresztą też to wyraził w swoich słowach, w swoich modlitwie. Powiedział, że dla mnie śmierć jest zyskiem, a Chrystus jest dla mnie wszystkim. Zbawienie jest nawet ważniejsze od życia ludzkiego, od życia tego doczesnego. Nie mówiąc już, jak powiedziałem wcześniej, o jakichś rzeczach, dobrach materialnych, które po prostu dzisiaj są, jutro ich nie ma. Dziś je gromadzimy, a za chwilę mól, rdza to wszystko niszczy. I gdzieś to wszystko przestaje mieć wartość, niszczeje przez samo używanie. A dla nas w jakimś momencie mamy tak bardzo silne związki emocjonalne z tym. Stanowi to dla nas taką wartość, że nawet byśmy chronili, bronili tego i chcieli za wszelką cenę to zachować. A przecież Bóg mówi, w porównaniu ze zbawieniem to jest nic nie warte. Zbawienie jest o wiele większą wartością niż jakiekolwiek dobra materialne. Zbawienie jest o wiele większą wartością niż nasze zdrowie. Zbawienie jest większą wartością niż nasze życie. Nawet nasze życie to doczesne. Dlatego Pan Jezus i Boże Słowo, pokazując nam te obrazy, stara nam się w jakiś sposób uświadomić wartość tego zbawienia. Jak powiedziałem, wiecie, w czym polega problem? Problem polega w tym, że zbawienie jest darem. A z darem jest tak, że nie zawsze jesteśmy w stanie oszacować wartość daru. Bo jeżeli sobie w swoim życiu na coś musimy, wiecie, zapracować, tak? Gdy w życiu musimy coś osiągnąć i przychodzi nam to z wielkim trudem, przychodzi nam to z wielkim wysiłkiem, to później, kiedy jak gdyby patrzymy na to, to mniej więcej widzimy wartość tej rzeczy, bo znamy trud i wysiłek związany z osiągnięciem tego. Ale zbawienie w swojej czystej postaci jest Bożym darem, więc możemy ten dar tak przyjąć do swego życia i wiedzieć, że jest to coś wartościowego, ale nigdy tak naprawdę nie sięgnąć i nie zastanawiać się nad głębią wartości tego daru. Też to czasami widzimy w takich relacjach międzyludzkich, jeżeli komuś coś łatwo przyjdzie, tak? No nieraz czasami się tak jesteśmy źli na nasze dzieci, bo dla nas to było coś ważnego, nas to coś kosztowało, myśmy to dziecku oddali, a ona wzięło i rozebrało to po prostu na składniki pierwsze. Coś z tym nie poznało wartości tego i stosunek do tego był taki, bym powiedział, nie do końca właściwy. Wiecie, dlatego, że zbawienie jest darem, to Bóg w swoim słowie stara nam się uświadomić wartość tego daru. Stara nam się pokazać wartość tego daru i to wcale nie jest takie łatwe, takie proste. Bo my możemy użyć stwierdzenia bezcenne i oczywiście, że to jest prawdziwe stwierdzenie. Ale je trzeba by było troszeczkę bardziej spróbować urealnić, odnieść do czegoś w naszym życiu. Jak już na przykład odniosę to do tego, że to zbawienie jest więcej warte niż moje zdrowie, to już coś zaczyna mi mówić, to już mi zaczyna coś pokazywać. A jeżeli Pan Jezus powiedział, że jeżeli twoja ręka jest powodem, że twoja dusza cierpi, sobie ją odetnij, to zaczynam widzieć i w ogóle nie jestem w sobie w stanie wyobrazić, jak to jest możliwe. Ale Pan Jezus powiedział, lepsze by było, żebyś nie miał ręki, a był zbawiony, niż miał obydwie ręce i poszedł na zatracenie. A więc tutaj jest ukazana ta dogłębna wartość zbawienia i jednocześnie Pan Jezus jest taki jednoznaczny w tym, co mówi. I tutaj wierzę, że Boże Słowo, że Duch Święty pracują w naszym życiu, żebyśmy żyjąc z Bogiem mogli coraz bardziej mieć w nas świadomość wartości tego, co od Boga otrzymaliśmy. Świadomość wartości naszego zbawienia. Bo to jest bardzo istotne i ważne w naszym później codziennym postępowaniu. Bo możemy też takiego punktu ekonomicznego do tego podejść i może mieć coś w sobie wartość taką obiektywną. Jest taka zwana wartość obiektywna, że to ma taką wartość. Nie? Ale z drugiej strony jest wartość, ile ja jestem w stanie za to dać. I to może być zupełnie coś innego. To może być zupełnie inna kwota. To jest już, jak ja szacuję, jak ja oceniam tę rzecz. I ze zbawieniem może być podobnie. Ono samo w sobie ma wartość bezcenną. Na pewno tak jest. Ale z drugiej strony musimy się zastanowić dla nas, jaką to ma wartość. Ile ja jestem w stanie poświęcić i jaką dla mnie stanowi to wartość, to zbawienie. I to może być zupełnie już coś innego. I teraz, kiedy pójdziemy dalej do drugiego listu do Koryntian, rozdział 4, werset 7. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, werset 7 jest powiedziane, że mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. I zobaczcie, tu jest znów kolejny obraz. Skarb, który jest od Boga, to, co jest od Boga, to jest nazwane skarbem. A my jesteśmy przedstawieni jako naczynie gliniane. Nasze życie, nasze ciała są przedstawione jako naczynie gliniane. A to, co jest od Boga, to, co jest zbawieniem, jest przedstawione jako skarb. A więc skarb, który Bóg nam dał, został włożony w naczynie gliniane. A ja się zapytam, a jakie my mamy proporcje? Jak my zachowujemy te proporcje? Co jest dla nas skarbem? Może my jesteśmy skarbem? Może nasze ciało jest skarbem, bo w ten sposób siebie traktujemy, bo w ten sposób nasze ciało traktujemy jak skarb, nie jak naczynie gliniane. A zbawienie może się stać czymś mniej wartościowym. I to ma znaczenie, dlatego że Boże Słowo nam właśnie chce to pokazać, żebyśmy zobaczyli, że skarb to jest to, co przyszło od Boga, zostało w nas włożone. A my jesteśmy naczyniem glinianym, którego celem jest ten skarb nieść, zachować go, mieć go ukrytego w tym naczyniu glinianym. Ale ten sposób traktowania powinien być właśnie zgodny z tym. Zbawienie stanowi wartość. A ja jestem jedynie naczyniem, w którym to zbawienie zostało włożone, w którym ono jest umiejscowione. Gdzie jeżeli nie mamy poczucia wartości zbawienia, to możemy w bardzo lekki sposób do niego podchodzić, w bardzo lekki sposób go traktować. Pomyślmy sobie taką sytuację, że ktoś podarował nam obraz, albo znaleźliśmy obraz, ale taki obraz byłoby i trudno znaleźć, o którym chcę powiedzieć, ale też chyba trudno byłoby, że nam ktoś tego podarował. Ale dla użytek kazania może tak być. Więc dostaliśmy jakiś obraz. I patrzymy na ten obraz i widzimy jakąś postać i ta postać nam wydaje się taka troszeczkę niezbyt taka kształtna. Myślimy sobie, ten artysta chyba za wcześnie rano wstał, gdy się zabrał za to dzieło. Myślimy, ale wiecie, te ramki to są takie fajne. Te ramki tego obrazu są, mogłyby się na coś przydać. Już sobie myślimy, w te ramki mógłbym sobie włożyć jakieś takie zdjęcie z wakacji czy coś i to ładnie by wyglądało. I wzięlibyśmy ten obraz i byśmy go wycięli, nie wyrwali, ale wycięli, szacunek dla sztuki, i zwinęli, gdzieś tam rzucili, powiedzmy, czy gdzieś tam schowali do piwnicy, czy schowali gdzieś ten. A w te ramki byśmy sobie włożyli to zdjęcie i ono by stało. I później po latach, przez przypadek, odgrzebaliśmy to, ktoś był u nas, rozwinął to, patrzy na ten obraz, mówi: słuchaj, wiesz, co to jest? To jest Picasso. Oryginał. A mówimy, Picasso? To jest, wiesz, ile to jest warte? To jest coś, to jest naprawdę, ale myśmy tego nie rozpoznali, myśmy o tym nie wiedzieli. Więc mając skarb, traktujemy go, nie wiedząc o tym, że on jest tyle warty, traktujemy go właśnie w ten sposób. I wiecie, że przecież w historii takie rzeczy miały miejsce. Ludzie znajdowali wielkie rzeczy, które były skarbem w swej istocie. Ale większą uwagę zwrócili na dzban, w którym to było. I wzięli te zwoje, czy te rzeczy, które tam ukryte, wyczepali gdzieś tam za swoją szopą, a wzięli sobie dzban i zanieśli do domu. I ten dzban stanowił dla nich wartość. A później dopiero się okazało, za którymś razem, że tak naprawdę tym prawdziwym skarbem było to, co było w środku, ale oni nie wiedzieli o tym i wytrzepali to za szopę. Drodzy, i tak może być w naszym życiu, jeżeli my nie uchwycimy wartości zbawienia, to może być tak, że dzban dla nas się będzie liczył. Naczynie się będzie dla nas liczyć. A skarb pozostanie sobie w tym miejscu gdzieś tam zapomniany, rzucony, odepchnięty. I wiecie, i Bóg chciałby, żebyśmy uniknęli właśnie takiej zamiany wartości. Jak powiedziałem, nie jest mi łatwo o tym mówić, bo mi brakuje kompletnie słów, jak mam o tym powiedzieć. Boję się, żebym nie powiedział czegoś, co będzie jakąś herezją. Dlatego tak delikatnie stąpam. Ale odnoszę to do jakichś rzeczy materialnych, chociaż wiem, że zbawienia się nie da odnieść do rzeczy materialnych. Mówię o kupowaniu, sprzedawaniu, chociaż się tutaj nie da tych analogii zrobić. Ale myślę, że one dla nas najlepiej przemawiają, najbardziej do nas przemawiają. Bo wiemy, jak portfel, jak otworzymy, to umiemy te złotówki policzyć. Wiecie? I Pan Bóg właśnie chce nam pokazać, wartość tego zbawienia, które nam zostało dane, po to, żebyśmy nie zrobili właśnie w ten sposób, że wytniemy to, ten prawdziwy skarb, zwiniemy, zrolujemy, złożymy gdzieś, odrzucimy na bok i będziemy się ramkami zachwycać. A więc mamy ten skarb w naczyniach glinianych. I teraz od zrozumienia wartości, od poznania wartości skarbu, myślę, że zależy sposób traktowania. Tak? Już wszystkie rzeczy cenne, dzieła sztuki, muszą być w sposób szczególny traktowane. I to są w sposób szczególny chronione, specjalny sposób przechowywane. A jak mamy na przykład duże pieniądze, to nie trzymamy w skarpetce, w szafie, tylko zanosimy do banku i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie rzeczy wartościowe, cenne muszą być w sposób szczególny traktowane, w sposób szczególny przechowywane. A jeśli byśmy je porzucili, zostawili, to albo zniszczą, albo ktoś to ukradnie. Musi być to w jakiś sposób szczególny po prostu traktowane. Więc teraz dojdźmy do tego, że już próbujemy oszacować wartość naszego zbawienia. Jak powiedziałem, nie jest to łatwe, ale teraz spróbujmy spojrzeć na sposób traktowania. I to jest proste, bo sposób traktowania może być dobry lub zły. Nie ma innej opcji. Zbawienie jako skarb możemy traktować w sposób dobry i w sposób zły. I najpierw podam przykład, który jest biblijnym przykładem, że ktoś... błogosławieństwo i bogactwo, na które nie zasłużył, a które otrzymał, potraktował w sposób niewłaściwy. I tym przykładem, tą osobą będzie Ezaw. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 25. Ezaw był bratem Jakuba, to byli w ogóle bliźniacy Ezaw i Jakub. I to był syn Izaaka. A więc Izaak miał dwóch synów, Ezawa i Jakuba. I teraz czytamy o tych dwóch synach. Ezaw był synem pierworodnym, a więc tym, który się narodził pierwszy, jako pierwszy. I w tamtych czasach pierworództwo było wielką wartością. Może dzisiaj już do tego takiej wagi nie przykładamy, jak w tamtych czasach, ale pierworodny otrzymywał od ojca błogosławieństwo pierworodnego oraz otrzymywał dziedzictwo. Był pierwszy do dziedziczenia. A więc dziedziczył to wszystko, co posiadał ojciec. A pozostali synowie w tam jakichś częściach dostawali. I Ezaw nie zasłużył, dlatego że to nie on zdecydował, że będzie pierworodny, czyli jemu to zostało w sposób dany przez Boga, bo on się pierwszy narodził. I teraz czytamy, a gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie, Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony, dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodztwo swoje. A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc... pierworództwo moje. I Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworództwem. Więc mamy tutaj taki właśnie przypadek, o którym mówię. Jest człowiek, który narodził się jako pierwszy, ma prawo do błogosławieństwa, ma prawo do dziedzictwa, ale żyje sobie takim lekkim, spokojnym życiem, jest myśliwym. A drugi jego brat tak bardzo chciałby być tym pierworodnym. Tak bardzo chciałby mieć prawo do tego błogosławieństwa. Tak myśli o tym. I tutaj mamy historię człowieka, który za chwilę przyjemności, za chwilę zaspokojenia swojej jakiejś potrzeby sprzedaje skarb. Za miskę zupy oddaje wielkie dziedzictwo, oddaje wielki skarb. I kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu, i to jest powiedziane, tak wzgardził Ezaw pierworództwem, tak wzgardził. I kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, do listu do Hebrajczyków, to ten przykład Ezawa pojawia się w kontekście naszego chrześcijańskiego życia i jest powiedziane tak. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje, a wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż on je ze łzami zabiegał. I widzimy Ezawa, który jest pokazany jako pewne ostrzeżenie. Przykład człowieka, którego Biblia nazywa lekkomyślnym, którego Biblia nazywa rozpustnym, który mając skarb sprzedał go za talerz zupy. Nie wiem, czy nigdy nie zrozumiał wartości tego, co ma. Może w tym momencie jego życia to dla niego nie stanowiło wartości, bo żył chwilą i liczyła się potrzeba chwili. W tym momencie był głodny i dla zaspokojenia swojego głodu poświęcił coś, co było prawdziwą wartością, bo chce teraz doświadczyć, bo teraz zaspokoić swój głód. Wiecie, i kiedy zacząłem, i kiedy o tym rozmyślam, zauważam, że dokładnie w ten sposób działa diabeł w naszym życiu i w ten sposób działa grzech w naszym życiu. Że grzech jest tą ofertą chwilowej rozkoszy, czy grzech jest ofertą chwilowego zadowolenia, czy grzech jest ofertą chwilowej przyjemności, przy czym skutki są fatalne i dotykają naszego zbawienia. Skutki gdzieś uderzają w nasze zbawienie, mówiąc obrazowo, robią rysę na naszym zbawieniu, robią rysę na skarbie, prawdziwym skarbie. A więc dla tej chwili przyjemności Ezaw oddał coś, co stanowiło prawdziwą wartość. Boże Słowo mówi, uważajcie, żeby nikt z nas nie był jak Ezaw, który właśnie w ten sposób postąpił. Myślę, że diabeł jest dzisiaj w taki sam sposób przebiegły, że podsuwa te same oferty dla chwili przyjemności, dla chwili czegoś zadowolenia czy zaspokojenia. Prowadzi nas do tego, że gdzieś tam na naszym zbawieniu, na tym prawdziwym skarbie powstaje prawdziwa rysa. Albo w konsekwencji może dojść do tego, że jeżeli będziemy sobie folgować, to całkowicie gdzieś to ulegnie zatraceniu w naszym życiu. A więc Ezaw jest pierwszym takim przykładem. Tych przykładów mamy więcej, bo takim w powolnym procesie możemy na przykład rozważyć syna marnotrawnego, który zrobił dokładnie to samo, ale w inny sposób nieco. Znów mamy otrzymanie, czyli nie zarobił, ale otrzymane. Dane mu to zostało i znów styl jego życia spowodował to, że ten wielki skarb, wielki dar, który ojciec mu dał, został roztrwoniony. Został po prostu rozrzucony. To wszystko zostało rozkradzione, rozrabowane. Wiecie, to tak. Teraz spróbuję sobie wyobrazić, jaki to może być ból dla dawcy takiego daru, tak? Dla dawcy takiego daru. Już wspomniałem tutaj o rodzicach, ale pomyślmy sobie coś takiego, że ty jako rodzic, czy my jako rodzice naprawdę wyżyłowaliśmy się do granic możliwości i kupiliśmy mieszkanie dziecku. I tam przez miesiąc, przez lata żeśmy zbierali, odmawiali sobie. No po prostu chcieliśmy dać dla tego dziecka, żeby mu było łatwiej, żeby miało. I daliśmy. Kosztowało nas to wiele. Cieszyliśmy się w momencie przeprowadzki wszyscy. I nagle po miesiącu, po dwóch, po roku dowiadujemy się, że syn zrobił z tego nie powiem co, a później sprzedał to i przegrał pieniądze w kasynie. Wiecie, to był niesamowity ból. Dla nas, jako dla rodziców, to byłby ból. Ja myślę, że w taki sam sposób dawca daru przeżywa to, jeśli my jego zbawienie, jego skarb traktujemy w lekki sposób albo jeszcze w większy sposób to przeżywa. A więc, drodzy, mówimy o tym, czy jesteśmy przy tym, że zbawienie stanowi w swojej istocie stanowi wielką wartość. I teraz my powinniśmy w sposób właściwy to zbawienie traktować. I zmierzając do końca, dwa takie fragmenty, które pokazują nam to, że to zbawienie, które nam zostało dane, ma wielką wartość i powinniśmy o nie w sposób szczególny dbać. To jest pierwszy, to jest list do Filipian, drugi rozdział, werset 12. List do Filipian, drugi rozdział, werset 12. I czytamy takie słowo. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Więc widzimy, tutaj mamy pierwsze takie określenie. Ale żeby to, jak powiedziałem, to zbawienie sprawować z bojaźnią i z drżeniem, czyli z taką głęboką troską o to, co nam zostało powierzone, musimy mieć głęboką świadomość wartości tego, co nam zostało dane. Głębokie poznanie skarbu, który nam został dany. Zrozumienie, że jest to coś tak cennego, że należy się z godnością, z bojaźnią i z szacunkiem traktować ten skarb, który nam został powierzony. I drugie, podobne temu stwierdzenie znajdujemy w pierwszym liście Piotra. Pierwszy list Piotra, rozdział 17, werset 17 i 19. Pierwszy list Piotra, rozdział 1, wersety 17 i 19. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojca wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tu jest dokładnie ta sama myśl. Jeśli wzywamy Boga jako Ojca, jest powiedziane, to żyjmy w bojaźni przez czas pielgrzymowania naszego, wiedząc, jaką wartość ma zbawienie, to nam zostało dane, wiedząc, że wartość tego zbawienia liczone jest śmiercią Syna Bożego, Jego przelaną krwią, liczone jest Jego poświęconym życiem. Tutaj jest to właśnie powiedziane, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem czy złotem, ale tą drogą krwią Chrystusa zostaliśmy wykupieni. A więc ta wartość zbawienia jest tutaj odniesiona do Syna Bożego, do tego, kim On jest, do Jego przelanej krwi, do Jego śmierci, do Jego cierpienia. I teraz Boże Słowo nam mówi, wiedząc właśnie o tym, wiedząc jaką wielką to ma wartość, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. I ja to rozumiem w ten sposób, że trudno jest właśnie w ten sposób żyć z takim głębokim przejęciem, jeśli tak naprawdę nigdy nie zostało nam gdzieś tam objawione, czy nie doświadczyliśmy, nie wiem co się stało, że nie oszacowaliśmy, Bóg nie pozwolił nam wniknąć w wartość zbawienia, które nam zostało dane. Jest to dla nas bardzo ważne, abyśmy je po prostu wiedzieli o tym zbawieniu. I też jestem przekonany o tym, że Duch Święty chce w nas właśnie pracować, żebyśmy mieli poznanie wartości zbawienia. Jeżeli miałbym jeszcze powiedzieć, czym jest to życie w bojaźni, do czego się sprowadza bojaźń Boża, to bojaźń Boża w Biblii idzie w dwóch kierunkach. Zrozumienie bojaźni Bożej w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to jest bojaźń Boża, to jest stosunek do zła, do grzechu. On idzie w tym stronę, że bojaźń Boża wytwarza w nas pewien rodzaj stosunku do grzechu. Mianowicie to jest nienawiść, to jest odrzucenie, to jest coś, że grzech staje się dla nas ohydą. W tym kierunku podąża bojaźń Boża, to czyni. A w drugą stronę bojaźń Boża czyni w nas specjalny rodzaj szacunku i czci dla Boga. A więc bojaźń Boża wytwarza w nas specjalny rodzaj szacunku dla Boga. Głęboką cześć, głęboki szacunek. A więc z jednej strony życie w bojaźni, sprawowanie zbawienia z bojaźnią, to jest odrzucenie tego, co jest zagrożeniem dla naszej duszy, a z drugiej strony to jest zbliżenie się do tego, który jest naszym Bogiem, naszym Ojcem, naszym Panem ze specjalną postawą szacunku, czci i uniżenia. A więc drodzy, takie jest dzisiaj moje przesłanie, taki jest cel mojego kazania. Starajmy się prosić Boga, czy szukajmy tego, aby nam odsłaniał i pokazywał wartość zbawienia, które nam zostało dane. I dalej, kiedy Bóg nam pokazuje wartość tego zbawienia, w swoim słowie nam to jakoś odkrywa. Przez Ducha Świętego o tym rozmyślamy. Mamy poznanie tego i zrobimy zestawienie i powiemy nic innego, nie ma żadnego porównania, że to jest ten prawdziwy skarb. To na drugie prośbę Pana Boga, żeby dał nam bojaźń Bożą. Byśmy mieli to zbawienie w sposób właściwy i prawidłowy sprawować do dnia Jego przyjścia. Pielęgnować sobie do dnia Jego przyjścia. Utrzymać sobie do dnia Jego przyjścia. Bo w ten sposób, bo Boże Słowo nas poucza, że mamy postępować, mamy żyć. A z drugiej strony niech Ezaw syn marnotrawny i inne przykłady będą też dla nas ostrzeżeniem, że dla chwili przyjemności, dla chwili zaspokojenia nie warto narażać i wystawiać tak wielkiej wartości, jaką jest zbawienie. I oby Bóg nam wszystkiemu dał mądrość i bojaźń, a myśmy nigdy tego w życiu nie robili. A jeśli to robimy, to żeby nam dzisiaj upamiętanie. Niech dzisiaj Ci Bóg da upamiętanie. Jeżeli dzisiaj to robisz, to niech Ci dziś Bóg da upamiętanie. Bo dzisiaj jeszcze jest możliwość zmiany postawy i powrotu. Bo dzisiaj jeszcze jest możliwość powrotu do Boga. Zachęcam i zapraszam Was, abyśmy stanęli i razem wspólnie modlili się, razem wspólnie wołali. Halleluja.